Rozdział drugi. Firma. To był dobry ruch. Major Tomasz Budzyński dotrzymał słowa i z czasem stał się jedną z moich najcenniejszych inwestycji. Czasem mimochodem rzucił jakieś nazwisko albo zwrócił uwagę na szczegół, którego mi brakowało do logicznego zamknięcia historii. Innym razem wskazał na potencjalne zagrożenie bądź zastawione wnyki. Był niczym komputer, który z zakamarków pamięci potrafi wyciągnąć nazwiska i fakty. Przez pierwszych kilkanaście miesięcy tej znajomości spotykaliśmy się nie częściej niż raz w miesiącu. Z czasem jednak intensywność spotkań wzrosła. Doszło do tego, że obok Marka, mojego najcenniejszego informatora, którego poznałem jeszcze w latach 90., pułkownika Aleksandra Lichockiego z dawnej wojskowej służby wewnętrznej i jeszcze jednego informatora z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Tomek stał się najbardziej systematycznie kontaktującym się ze mną oficerem służb specjalnych. Ta znajomość była niczym wyjście z portu na szerokie morze, bo choć zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami unikaliśmy przekazywania informacji bezpośrednio i wprost, to jednak poprzez udostępnienie szeregu kontaktów oddał mi nieocenioną pomoc. To dzięki zapoznanym za jego pośrednictwem ludziom służb tajnych dowiedziałem się o szczegółach opatrzonych klauzulą tajności, elementach techniki operacyjnej ABW i tak zwanej obserwacji towarzyszącej. W przeciwieństwie do bajek, które serwują widzom filmy sensacyjne, obserwację taką realizuje nie jeden czy dwóch wywiadowców, ale współpracujące ze sobą całe wieloosobowe, mobilne zespoły dysponujące zakamuflowaną łącznością radiową, tak zwaną szatnią operacyjną, umożliwiającą wielokrotną zmianę odzieży, charakteryzatornią pozwalającą na kilkukrotną w ciągu doby zmianę wyglądu wywiadowców oraz zakamuflowaną aparaturą służącą do wykonywania dokumentacji fotograficznej i filmowej. Wywiadowcy prowadzący działania obserwacyjne są funkcjonariuszami utajnionymi i nigdy nie przebywają w oficjalnych pomieszczeniach centrali ABW na Rakowieckiej w Warszawie czy w pomieszczeniach delegatur terenowych agencji, a w pracy posługują się dokumentami legalizacyjnymi. Innymi słowy, posiadają dokumenty z fałszywymi danymi personalnymi. I o tym, czym zajmują się naprawdę, wiedzą nieliczni. W swoich działaniach wspomagani są przez sekcje techniczne, które specjalizują się w wykonywaniu gadżetów kamuflujących sprzęt łączności, kamery i aparaty fotograficzne oraz przez tak zwane RPZ-y, ruchome punkty zakryte, i SPZ-y, stałe punkty zakryte, z których prowadzi się działania wspierające obserwację towarzyszącą. Jeśli figurant przebywa w odludnym miejscu, uniemożliwiającym obserwację bez ryzyka dekonspiracji, na przykład na środku jeziora, w górskiej chacie czy na morskim jachcie, z pomocą przychodzi technika, lokalizatory GPS montowane w ubraniach figurantów, telefony komórkowe spełniające w odniesieniu do ich posiadaczy rolę samoinwigilacyjną, czy drony uzbrojone w mikrofony, aparaty fotograficzne i kamery, które po roku 2000 na stałe weszły do użycia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jako pierwsi przekonali się o tym gangsterzy z Pruszkowa, którzy na skutek użycia przez funkcjonariuszy ABW dwóch dronów przystosowanych do prowadzenia obserwacji z dużej wysokości stracili największą wytwórnię amfetaminy, a później przekonały się także setki innych osób, które nie mogły wyjść ze zdziwienia, zastanawiając się, kto i jak nagrał ich w miejscach, w których pozornie rejestracja była wykluczona. Równie łatwe, jak w miejscach odludnych, jest dziś inwigilowanie w pomieszczeniach zamkniętych. Szkoleni między innymi w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Wielkiej Brytanii i zwłaszcza w Niemczech, ślusarze w służbie ABW są w stanie w ciągu kilkudziesięciu sekund złamać każdy zamek szyfrowy i otworzyć każdy zamek mechaniczny. Wszystko jedno, drzwiowy, samochodowy czy walizkowy. Najwięcej szkoleń w tym zakresie funkcjonariusze ABW przechodzą w Hamburgu w firmie Wend, u jednego z największych producentów akcesoriów i urządzeń do otwierania zamków bez ich uszkadzania. Pracujący tam specjaliści podchodzą do sprawy metodycznie. Gdy tylko pojawia się na rynku jakiś nowy, dotychczas nieznany i pozornie nie do złamania zamek szyfrowy czy mechaniczny, montowany na przykład w najnowszym modelu Mercedesa czy Porsche, fachowcy Wend kupują takie auto, a następnie rozbierają na czynniki pierwsze wszystkie zabezpieczenia, by poznać zasady ich działania i opracować sposoby neutralizacji. Podobnie neutralizowane są wszystkie zamki i alarmy montowane w drzwiach, sejfach i temu podobne. Neutralizacja prowadzona jest zawsze do skutku. Zatem pomiędzy bajki można włożyć zapewnienia o drzwiach czy sejfach nie do otwarcia. Samo zamontowanie w już otwartym pomieszczeniu czy samochodzie kamery i mikrofon to już drobiazg. Całość zajmuje najczęściej kilka minut, a używane przez sekcje techniczne ABW urządzenia są tak miniaturowej wielkości, iż w praktyce są niezauważalne. Bo nawet komuś wprawnemu niełatwo zauważyć kamerę mniejszą od igły, której obiektyw przypomina wielkością główkę szpilki. Oczywiście takie wejście do domu czy mieszkania bez zgody sądu nie jest zgodne z prawem. Ale kto by się tam przejmował prawem, prawda? By móc je obejść do prowadzenia podsłuchów pokojowych PP czy podglądu dyskretnej fotografii PDF, w przepisach wewnętrznych ABW zawarto pojęcie tak zwanego przedsięwzięcia specjalnego, czyli zespołu działań realizowanych za pomocą techniki operacyjnej prowadzonych w celu uzyskania materiałów niezbędnych do stworzenia korzystnej sytuacji operacyjnej. Brzmi skomplikowanie i niezrozumiale, tak? No i tak właśnie ma być. Chodzi przecież dokładnie o to, by nikt nie wiedział, o co chodzi. I by pod pozorem przedsięwzięcia specjalnego ABW mogła przeprowadzić dokładnie to, co chce przeprowadzić. Wszystko jedno, podsłuchać przeciętnego, anonimowego nieszczęśnika, czy premiera lub prezydenta. Dokonać przeszukania dowolnego mieszkania, zgodnie z prawem, czy całkowicie niezgodnie. Za zgodą sądu, czy bez tej zgody. Procedury dotyczące stosowania techniki operacyjnej umożliwiają też w przypadkach niecierpiących zwłoki, na przykład w przypadku uzyskania informacji o możliwym handlu narkotykami, podłączenie wniosku na użycie techniki operacyjnej bez wniosku podpisanego przez sąd. W takim przypadku dokumentację uzyskaną w trakcie realizacji wniosku należało zniszczyć w ciągu 7 dni. Pozornie cel takiego wniosku jest szczytny i jasny. Realizowanie procedury operacyjnej bez zmagania się z biurokracją. W rzeczywistości najczęściej chodziło o zbieranie haków, czyli uzyskiwanie informacji wszelkiego rodzaju, nie tylko tych dotyczących niezgodnych z prawem działań figuranta, ale również wszystkich innych. Pokazała to sytuacja, w której prezydent dużego miasta wojewódzkiego rzekomo miał spotykać się z osobami handlującymi narkotykami, kolegami z dawnych czasów szkolnych. Po otrzymaniu takiej informacji włączono technikę operacyjną, wysłano wniosek do sądu i słuchano rozmów prezydenta. Oczywiście informacja pierwotna nie potwierdziła się, bo od początku nie była prawdziwa. o czym wszyscy zainteresowani doskonale wiedzieli. I sąd nie zgodził się na włączenie podsłuchu. Prezydent nie był handlarzem narkotyków. W międzyczasie jednak ABW zdobyła wiedzę, kto jest kochanką prezydenta, jaką bieliznę pani dostaje od ukochanego i mnóstwo innych pikantnych szczegółów, przydatnych jako element potencjalnego nacisku. Oczywiście dokumentację zgodnie z przepisami zniszczono w ciągu 7 dni, ale wiedza operacyjna pozostała. Podobnie postąpiono w innym mieście wojewódzkim, gdzie odbywały się symulacyjne ćwiczenia natowskie z udziałem wyższej kadry dowódczej. Przyjechało 300 żołnierzy, którzy zostali zakwaterowani w hotelach na terenie miasta. Kadra dowódcza miała ze sobą dokumentację zawierającą informacje niejawne o klauzuli tajne dotyczącą tematyki ćwiczeń. Żołnierze, jak to żołnierze, nie przejmowali się nad to przepisami zawartymi w ustawie o ochronie informacji niejawnych i trzymali dokumentację w hotelowych pokojach. Po otrzymaniu takiej informacji szef miejscowej delegatury ABW zarządził realizację tajnego przeszukania i skopiowania dokumentacji. Grupa realizacyjna wyczekała na moment, gdy żołnierze spili się w hotelowej restauracji, weszła do zajmowanych przez nich kwater i zgodnie z poleceniem skopiowała tajną dokumentację dotyczącą ćwiczeń NATO. Na drugi dzień naczelnik wydziału zameldował się u przełożonego z uzyskanymi materiałami, a dyrektor zadzwonił do swojego kolegi z WSI w Bydgoszczy, mówiąc krótko: to teraz już ich masz. O co chodziło? Mógłby ktoś spytać. No przecież WSI doskonale wiedziały o ćwiczeniach. Szkopuł w tym, że uzyskano dokumentację niejawną, stanowiącą materiał nacisku przy pozyskaniu źródła. Dowodzący ćwiczeniami pułkownik powinien materiały zdeponować w pancernej szafie kancelarii tajnej WSW, a nie biegać z nimi po mieście. Po powrocie do jednostki zastraszony oficer bez protestów podpisał zobowiązanie o współpracy z WSI. Jak można się domyśleć, po powyższych działaniach funkcjonariuszy ABW nie pozostał najmniejszy ślad w dokumentacji operacyjnej. Polecenie przełożonego wykonuje się przecież bez dyskusji. Oczywiście, teoretycznie, przy tajnym najściu na dom, mieszkanie czy pokój w hotelu istnieje potencjalne niebezpieczeństwo nakrycia przez właściciela lub pozostawienia śladów bytności funkcjonariuszy ABW. W praktyce jednak nie zdarza się to prawie nigdy. Neutralizacją pierwszego niebezpieczeństwa zajmuje się Wydział Operacyjny, obejmujący w dniu tajnego przeszukania ścisłą obserwacją wszystkich domowników, każdy ruch figuranta i jego bliskich. Z kolei neutralizacja drugiego z zagrożeń opiera się na ścisłym trzymaniu się wysublimowanej procedury, której podstawą jest precyzyjne sfotografowanie całego pomieszczenia, tak by w oparciu o zdjęcia wszystko po przeszukaniu wróciło na swoje miejsce. Co ciekawe, w instrukcji o pracy operacyjnej kontrwywiadu próżno by szukać terminu tajne przeszukanie, ponieważ mówiąc wprost, jest to zwykłe włamanie, ukryto je pod nikomu nic nie mówiącym określeniem przedsięwzięcie specjalne. Funkcjonariusze biorący udział w przedsięwzięciu specjalnym w przypadku dekonspiracji nie mają żadnej ochrony prawnej. A w sytuacji ujawnienia ich pobytu w pomieszczeniu należącym do figuranta byliby traktowani jak pospolici przestępcy. Dlatego też w realizacji tego typu działań biorą udział najlepsi fachowcy, a jednocześnie prowadzone są szeroko zakrojone działania zabezpieczające. W PRL funkcjonariusze SB realizujący tajne przeszukania byli ubezpieczani przez milicjantów, którzy w razie dekonspiracji zatrzymywali domniewanych złodziei, a następnie szybko ich wypuszczali. Obecnie wygląda to tak. Z chwilą decyzji o tajnym przeszukaniu przez Wydział Operacyjny przesyłane jest zapytanie do Departamentu Zabezpieczenia Technicznego, DZT, o możliwość realizacji zadania. Funkcjonariusze DZT dokonują wizji lokalnej, sprawdzają trasy wejścia, możliwości ewakuacji grupy realizacyjnej, zamki w drzwiach, analizują plany budynku pod kątem przebiegu linii energetycznych, struktury ścian, wielkości pomieszczeń. Tak zwani klucznicy pobierają próbkę umożliwiającą dorobienie kluczy. I dopiero na tak przygotowanym gruncie Wydział Operacyjny realizuje tajne przeszukanie. Na 24 godziny przed operacją figurant i członkowie jego rodziny obejmowani są całodobową obserwacją. I dopiero gdy znajdą się w bezpiecznej odległości od lokalu, klucznik otwiera zamki, umożliwiając wejście grupie realizacyjnej. Funkcjonariusze fotografują pomieszczenia, by wychodząc zostawić wszystkie przedmioty na swoich miejscach. Następny etap to już czynności celowe. Kopiowanie dokumentów, nośników, dysków lub też, jeżeli cel jest inny, zostawienie lub wgranie na dysk komputera figuranta materiałów, na przykład pedofilskich, które następnie mogą zostać u niego znalezione przez policję i służyć zdyskredytowaniu, szantażowi lub oskarżeniu o przestępstwo. W tym samym czasie grupy obserwacyjne nie tylko prowadzą tak zwaną obserwację towarzyszącą, ale też stanowią pierwszą zaporę chroniącą grupę realizacyjną. Grupy obserwacyjne ustawione są pierścieniowo. W przypadku próby wejścia lub wyjścia spod obserwacji pierwszego pierścienia, drugi pierścień ma za zadanie wytworzenie naturalnej sytuacji, neutralizującej możliwość powrotu figuranta do mieszkania, na przykład stłuczki samochodowej. Trzeci pierścień obserwacji, przebywający w pobliżu miejsca zamieszkania, ma za zadanie fizyczną neutralizację figuranta, na przykład poprzez wywołanie bójki, w trakcie której będzie interweniowała policja lub zaopatrzenie w dokumenty legalizacyjne funkcjonariusze operacyjni. Grupa realizacyjna po zakończeniu zadania konfrontuje pozostawiony stan przedmiotów w pomieszczeniach ze zdjęciami, które zostały wykonane po wejściu do lokalu, po czym ewakuuje się do dziupli. Analogicznie przebiega tajne przeszukanie w hotelach, z tym, że jest znacznie łatwiejsze w realizacji. Można je wykonać niejako z marszu, ponieważ nie trzeba przeprowadzać dokładnego rozpoznania, a funkcjonariusze dysponują kluczem matką, otwierającym wszystkie hotelowe drzwi. Nie bez znaczenia jest także i to, że w wielu hotelach figurant może zostać skierowany przez poinstruowaną obsługę do właściwego pokoju, w którym na stałe zamontowane są mikrofony i kamery. Ta nieograniczona w praktyce władza służb tajnych poparta jest dodatkowo nieograniczonym budżetem. Tajemnicą Poliszynela stanowi fakt, że służby specjalne poza środkami oficjalnymi, pozostającymi pod jurysdykcją instytucji upoważnionych do kontroli finansów publicznych, dysponują nieoficjalnym funduszem operacyjnym, opartym o sieć firm i nielegałów, oficerów wywiadu występujących za granicą jako osoby cywilne. A to zabójcze połączenie nieograniczonej władzy i nieograniczonych pieniędzy stwarza możliwość nieograniczonej inwigilacji. Tak więc takich i podobnych ciekawostek o działaniach służb tajnych dowiadywałem się dzięki kontaktom pozyskanym od mojego znajomego majora ABW. I choć o pewnych aspektach działań służb specjalnych sporo wiedziałem już wcześniej, To jednak nowy kontakt dalece rozszerzył moją wiedzę o metodach działania i skali patologii w służbach tajnych oraz potwierdził, że ABW stanowi swoiste państwo w państwie. Gdybym jednak jeszcze miał w tym zakresie jakieś wątpliwości, to po zapoznaniu się z historią wizytacji generała Pawła Pruszyńskiego, wiceszefa ABW w Lublinie, musiałbym stracić je definitywnie. Pułkownik Antoni Paliwoda, poprzedni szef delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie, który, co symptomatyczne dla wielu oficerów ABW, trafił do tej służby z wojskowych służb informacyjnych, dowiedział się, że wiceszef ABW będzie wizytował lubelską delegaturę. Paliwoda wezwał jednego z naczelników odpowiedzialnych za zabezpieczenie operacyjne terenu, a następnie między panami odbył się interesujący dialog operacyjny. Za dwa dni przyjeżdża generał Pruszyński. Musi pan zorganizować miejsce, gdzie będziemy mogli spotkać się na kolacji z wojewodą i szefami służb mundurowych z województwa, a także gdzie generał będzie mógł zatrzymać się na noc. Nie ma problemu, mamy w mieście 2 4-gwiazdkowe hotele. Moi ludzie zaraz dokonają rezerwacji apartamentów i sali konferencyjnej. Pan mnie nie zrozumiał. Ostatnio, gdy zastępca szefa wizytował Katowice, chwalił się, że nocował w zamku książąt pszczyńskich. A pan mi tu wyskakuje z hotelami 4-gwiazdkowymi? Daj pan spokój. Panie dyrektorze, to może w dworze Joanna, niedaleko od miasta, warunki noclegowe doskonałe, kuchnia świetna, minister będzie zadowolony. Ale tam bywają wszyscy, mafia, lokalni politycy i Bóg wie jeszcze kto. Chce pan, żeby dziennikarze narobili zdjęcie, ukazały się artykuły w prasie, jak lokalna wierchuszka pije wódkę w towarzystwie zastępcy szefa ABW? No to co mam wymyślić, panie dyrektorze? Przecież nie kozłówkę, zapytał zdesperowany naczelnik. A wie pan, że to nie głupi pomysł. Niech pan zorganizuje tę kozłówkę. Kategorycznie stwierdził Paliwoda. Ależ, panie dyrektorze, Kozłówka to muzeum państwowe, nie prowadzą takich usług, odparł naczelnik, wycierając pot z czoła. To niech pan poszuka w swoich materiałach czegoś na dyrektora muzeum. Na pewno coś się znajdzie, jak na każdego. Trzeba tylko dobrze poszukać, a potem odpowiednio pan z nim pogada i to zorganizuje. W WSI nie takie rzeczy robiliśmy. Wykonać! Uciął krótko Paliwoda. Po odpowiedniej kwerendzie okazało się, że faktycznie na dyrektora muzeum coś się znalazło. W nieodległym czasie kupił od podległego sobie muzeum w atrakcyjnej cenie budynek zwany rządcówką i przekazał synowi. Ten urządził tam gospodarstwo agroturystyczne i prowadził działalność gospodarczą. Po dokładnym rozpoznaniu wyszło jeszcze kilka nieprawidłowości, drobnych i nieistotnych, ale dyspozycyjny względem ABW prokurator zgodził się postawić zarzuty zagrożone kilkuletnią odsiadką. Wystarczyło, by dyrektor muzeum był już w pełnej dyspozycyjności. Następnego dnia naczelnik przeprowadził z nim krótką rozmowę, w kilku słowach relacjonując charakter sprawy. Dyrektor rzecz jasna zgodził się ugościć na jedną noc w muzeum tak ważną personę. Bo co znaczy jedna noc wobec kilku lat więzienia, prawda? I tak zastępca szefa ABW po spotkaniu z władzami województwa i kierownictwem delegatury ABW udał się na spoczynek w specjalnie urządzonym apartamencie na łożu, w którym przed nim spał Napoleon Bonaparte, w oryginalnej pościeli z XIX wieku, wśród obrazów przedstawiających protoplastów zasłużonej rodziny Zamoyskich. Na drugi dzień po przyjeździe do Kozłówki, zadowolony i oczekujący pochwał za niekonwencjonalne ugoszczenie tak niezwykłego gościa, Pułkownik Paliwoda zapytał generała, jak mu się spało i czy jest zadowolony z pobytu. I tu spotkała go niespodzianka, bo Pruszyński odpowiedział: byłbym zadowolony, bo lubię takie klimaty, ale w ogóle się nie wyspałem, bo łóżko było za krótkie. Tu należy dodać, że Pruszyński miał dobrze ponad 1,90 m wzrostu, a spał w oryginalnym łożu z przełomu XVIII i XIX wieku, a więc z czasów, gdy ludzie byli niżsi niż dziś, a łóżka krótsze. Tego przypadku ABW nie przewidziała. Skończyło się na tym, że niezadowolony i traktujący całe zajście jako rozmyślne działanie skierowane przeciw sobie, Pruszyński zbeształ Paliwodę, a ten naczelnika, który poniósł poważne konsekwencje służbowe i utracił połowę premii. Cała historia miała wymiar groteskowy i quasi humorystyczny, ale słuchając jej nie było mi do śmiechu. Pokazała bowiem jasno, czym w Polsce zajmują się służby specjalne. Do sprawy kompletnie nieistotnej, dotyczącej jednego noclegu, jednego człowieka, uruchomiono i zaangażowano całą armię funkcjonariuszy, którzy skupili wysiłki na znalezieniu haka na dyrektora muzeum i nie zawahali się przy tym wciągnąć do perfidnej gry prokuratora, by następnie metodą nacisku i szantażu zmusić opiekunów państwowego mienia do zamiany muzeum w hotel. A przecież dotyczyło to sytuacji kompletnie bez znaczenia. Zastanawiałem się, dostosowanie jak brudnych metod posuwają się w Polsce służby specjalne, gdy kwestie dotyczą wielomilionowych kontraktów lub spraw naprawdę fundamentalnych. Albo przynajmniej ważnych. Nie musiałem czekać długo, by na tak postawione pytanie uzyskać odpowiedź, która nadeszła z najmniej oczekiwanej strony i dotyczyła dwóch moich artykułów w dzienniku Życie, opublikowanych jeszcze pod koniec lat 90. Było tak. W połowie lat 90., kiedy rodził się polski kapitalizm, i kiedy, jak widać to z perspektywy dnia dzisiejszego, powstawały podwaliny polskiej mafii, tej prawdziwej, opartej o układy zawarte na styku służb specjalnych PRL i wielkiej polityki, pewien biznesmen z Warszawy, Marek M., robił duże interesy. Kupował, sprzedawał, jak w każdym kraju przechodzącym transformację ustrojową najbardziej odważni grają ryzykownie, ale o dużą stawkę. Kto pierwszy wyczuje wielkie okazje i kto pierwszy je wykorzysta, ma szansę błyskawicznie zostać milionerem. Ryzyko zwiększa to, że transakcje zawierane są często z dnia na dzień, a o większości kontrahentów wie się niewiele albo nic. Jedną z takich złotych okazji było dla biznesmena kupno dużej partii alkoholu. Transakcje proponuje bliżej nieznany mu Andrzej Kordasiński, właściciel hurtowni z Nowego Dworu Mazowieckiego. Nie waha się długo, gdyż za towar może zapłacić z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Dobijają targu. Niespodziewanie Kordasiński zostaje aresztowany, zanim otrzymuje swoje 150 tysięcy dolarów. Kilka miesięcy później mężczyzna wychodzi z aresztu. Pojawia się w domu biznesmena z obstawą. Słowo do słowa i wychodzi na jaw, że dostawca alkoholu jest powiązany z gangiem z Pruszkowa, jedną z najgroźniejszych grup przestępczych. Na oczach biznesmena, niczym w kreskówkach, Kordasiński przemienia się w grubego, niebezpiecznego gangstera. Na początek gangster żąda jedynie spłaty zaległych 150 tysięcy dolarów za alkohol. Biznesmen zapewnia, że nie zapomniał o zobowiązaniu. I co prawda w ratach, ale szybko spłaca pieniądze. Co do grosza. Znienacka po kilku miesiącach gangster pojawia się ponownie. Nawet nie udaje, że chce cokolwiek kupić bądź sprzedać. żąda 200 000 dolarów tytułem karnych odsetek. Biznesmen ulega, daje się zaszantażować. Jest przerażony. A na dodatek boi się iść na policję, bo niektóre interesy robi na granicy prawa. Jednak na tym nie koniec. Mija kilka miesięcy i gangster wraca i znów żąda 200 000 dolarów. Tym razem nie wysila się nawet, aby mówić o karnych odsetkach. Ale biznesmen stawia się. Ani grosza więcej, mówi. Wtedy następuje to, co tak dobrze znamy z filmów gangsterskich, ale czego lepiej nikomu nie życzyć. Lutowym rankiem Volvo prowadzone przez biznesmena zostaje zablokowane przez 3 samochody. Kilku gangsterów wyciąga przerażonego mężczyznę zza kierownicy i rzuca go na podłogę furgonetki. Trzaskają drzwi. Mafiozi wywożą biznesmena do Starej Miłosnej pod Warszawą. Tam, w budynku na odludziu, zaczynają go bić. Początkowo kijami bejsbolowymi i pałką. Później kolbą pistoletu. Piśniesz słówko, to nie masz rodziny i nie ma ciebie, powtarzają gangsterzy. Gaszą papierosy na jego skórze. Na koniec skuwają kajdankami i w pozycji półwiszącej zostawiają na noc. Później na zdjęciach w policyjnej kartotece biznesmen rozpozna wśród oprawców 2 mężczyzn. Zdzisława Liszkiewicza, pseudonim Zdzisiek, i Krzysztofa Mrozowskiego, pseudonim Fragles. Policja określi ich jako jednych z najniebezpieczniejszych bandytów w historii przestępczości zorganizowanej. Co ciekawe, Mrozowski jest byłym funkcjonariuszem brygady antyterrorystycznej ZOMO. Rano pojawia się Gruby. Skatowany biznesmen bez protestu zgadza się na zapłacenie okupu. Nie ma gotówki, więc oddaje w zastaw większość udziału w firmie, prawie nowe Volvo i kilkadziesiąt butelek whisky. Kiedy kilka dni później przekazuje gotówkę, gangster ani myśli o zwrocie zastawu. Biznesmen jest jednak tak przerażony, że wciąż boi się iść na policję.